Kultura dla najmłodszych.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan dr Tadeusz Płatek, założyciel Krakowskiej Akademii Musicalu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Spotykamy się dziś, panie doktorze, panie dyrektorze, panie założycielu, ponieważ już niebawem, to jest 11 i 12 czerwca na deskach Nowochódzkiego Centrum Kultury, będzie premiera musicalu, który pan stworzył, a który to nosi tytuł Piękna i Bestia. No to co to będzie za wydarzenie? Proszę się pochwalić na początku.
Jest to bezprecedensowe wydarzenie chyba w Krakowie, bo nie przypominam sobie, żeby Piękna i Bestia była w tym mieście w ogóle wystawiana. My w ogóle mamy trochę zaległości jako miasto, które są nadrabiane od paru lat przez produkcję w Teatrze Varieté i no nieskromnie mówię już od, jeżeli chodzi o mnie, od 10 lat też. Przeze mnie, więc kolejnym naszym musicalem po zeszłorocznym musicalu Shrek, po raz kolejny na licencji MTI Shows, dawniej to było rok temu DreamWorks, teraz to jest Disney MTI Shows, postanowiliśmy wystawić musical Piękna i Bestia, który jest z pewnością jednym z najpiękniejszych musicali w ogóle w historii tego gatunku. Mhm.
Dlatego Piękna i Bestia, bo jest najpiękniejszy spośród wszystkich?
Ja jestem dyrygentem, więc nie ukrywam, że dla mnie tym pierwszym takim filtrem w corocznego wyboru tytułów musicalowych, bo zwykle robimy jeden albo dwa w roku, jest muzyka. To znaczy nie chciałbym nigdy robić musicalu, który nie ma ładnej muzyki, bo dla mnie to jest jakby podstawa, podobnie jeżeli chodzi o operę. Natomiast oczywiście na wybór samego tytułu składa się wiele czynników, które się co roku zmieniają, bo mój zespół się składa z młodych wykonawców od piątego wręcz do 20 któregoś roku życia, więc to jest wielki przekrój przez wszystkie możliwe pokolenia młodzieżowe. I to też trzeba dostosować do możliwości. I nie ukrywam, że ten musical jest trochę na wyrost, bo on jest zrobiony przez młodych ludzi, ale to jest musical bardzo poważny, jeżeli chodzi o tematykę.
Mm-hmm. Przez młodych i dla młodych?
To
dla wszystkich.
To znaczy naszą publiczność, 2/3 mniej więcej naszej publiczności stanowią młodzi wiekiem, a resztę stanowią młodzi duchem. I oni są w różnym wieku. I muszę się pochwalić, że mamy stałą publiczność, która już od wielu lat na nas przychodzi i często rezerwuje prawie z rocznym wyprzedzeniem bilety na nasze. Do tego stopnia, że mamy już rezerwację na musical, który jeszcze nie wiadomo jaki będzie. To znaczy mamy już zapytania w Enceku, co będziemy robić za rok, bo już chcieliby sobie na czerwiec zarezerwować, a jeszcze tego nie wiem nawet ja.
Jak to należy interpretować, tę chęć oglądania musicalu? Czy to oznacza, że państwo jako Krakowska Akademia Musicalu wypełniają pewną lukę, niszę, której nikt inny nie wypełniał oprócz Teatru Varieté? Czy być może chcemy takiej formy rozrywki i sztuki jednocześnie?
Myślę, że i to. To znaczy, jak ja zaczynałem jakby moją przygodę z musicalem w Krakowie w 2014 roku, to przypominam, że wtedy jeszcze nie było Teatru Varieté i byliśmy pierwszą tego typu szkołą na poważnie, można powiedzieć, przygotowującą pełnometrażowe musicale, bo jakby istotą naszej szkoły jest to, że my przez cały rok przygotowujemy jeden tytuł, który wystawiamy na koniec roku i później go jeszcze powtarzamy jakby po wakacjach. I chodzi o to, żeby to nie był koncert piosenek tylko, chociaż to też nie ma w tym nic złego, ale staramy się zrobić po prostu pełnometrażowe widowisko z profesjonalnym światłem, dźwiękiem, z kostiumami, z tą całą oprawą, która towarzyszy profesjonalnym, że tak powiem, występom. No. I też chodzi o to, żeby moi młodzi artyści nie mieli jakby tylko tej okazji, że pracujemy coś na cały rok, później się kończy rok, rozdanie świadectw, nie mamy świadectw w ogóle nawet, tylko wystawiamy raz i koniec, zapominamy, jedziemy na wakacje. Tylko żeby po wakacjach mogli to jeszcze ograć. To znaczy, można powiedzieć, że my zaczynamy tam, gdzie inni tą pracę kończą często, więc dla nas premiera jest oczywiście efektem takiej corocznej pracy, natomiast ona jest też początkiem tego, żeby później po wakacjach spróbować jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz to wykonać. Bo w tym momencie zaczyna się ten jakby drugi etap pracy, to oswojenie ze sceną, że już my już nie jesteśmy tylko w cali w nerwach, jak to wyjdzie, jak to publiczność odbierze, czy my się wyrobimy z tekstem, z choreografią, z piosenkami, tylko mamy w tym momencie możliwość, mamy, oni mają, bo oni są sami na scenie, ja tam już siedzę sobie, oni mają możliwość tworzenia tego spektaklu, przepuszczając przez swoje własne lustro, emocjonalnych doświadczeń.
To w takim razie zatrzymajmy się chwilkę przy tym lustrze emocjonalnych doświadczeń i poopowiadajmy troszkę o tym, jak funkcjonuje Krakowska Akademia Musicalu. Za chwilkę będziemy jeszcze mówić o Pięknej i Bestii, ale skupiając się już na samej działalności Akademii, to kogo ona przyjmuje do swoich ubości?
Zajęcia mamy w każdą sobotę od 14 do 20 i mamy w każdą sobotę, ale czasami się zdarza, że mamy w niedzielę też, jeżeli to są te już tygodnie przedpremierowe. W zasadzie mamy w trakcie tych zajęcia z wokalu, z choreografii i z aktorstwa. Natomiast to wszystko służy temu, żeby przygotować spektakl. I czasami dzięki temu, że nie jesteśmy placówką oświatową publiczną, to możemy sobie pozwolić, żeby na przykład mieć 6 godzin tańca. Albo na przykład 4 godziny wokalu, oczywiście w odpowiednich przerwach, i 2 godziny aktorstwa. Albo na przykład 3 godziny aktorstwa. Bo na początku jest potrzeba więcej pracy nad wokalem, później jest potrzeba więcej pracy, już jak się zbliżamy, nad elementami aktorskimi. A największy właśnie nacisk kładziemy na to, żeby połączyć te 3 dyscypliny ze sobą, żeby je robić równocześnie, żeby nauczyć tych młodych ludzi jednocześnie śpiewać i tańczyć, co wcale nie jest proste, bo to wymaga żmudnej pracy i jakby od początku mozolnego łączenia tych dwóch rzeczy, czyli oddechu, ruchu, gestów. No i to procentuje, bo później moi absolwenci idą w świat i zdają do świetnych uczelni, występują na deskach teatru i już wszystko wiedzą. Znaczy, nic ich nie zaskakuje.
To oznacza, że traktują Krakowską Akademię Musicalową jako takie, można powiedzieć, wstępne przygotowanie na przykład do szkół artystycznych, teatralnych.
Nie do końca. To znaczy, oczywiście wiadomo, że nie wszyscy moi uczniowie idą do jakby w ślady, w takie profesjonalne ślady. I ja też nie chcę być taką szkołą, która pracuje nad młodymi ludźmi w wieku 17 lat, którzy za rok dają. I to nie jest takie stricte przygotowawcze. Bo gdyby to było temu jakby poświęcone, to ja bym to robił, sformatowałbym to pod, dokładnie po to, żeby zdać egzamin. A nam nie chodzi o to, żeby zdać egzamin. Nam chodzi o to, żeby być przygotowanym do zawodu. Naprawdę dobrze.
I do Krakowskiej Akademii Musicalu uczęszczają dzieci w różnym wieku. Od 5 do 25 lat. Tak strzelam oczywiście około.
Nawet zdarzają się starsze.
No. Jak kształci się tak różnorodne wiekowo dzieci pod tak szerokim kątem artystycznym?
No tu jest ogromna zasługa mojego zespołu pedagogów, którzy są wyłącznie praktykami. Znaczy, oni wszyscy musieli jakby przejść przez to zawodową ścieżkę, żeby być. Moim reżyserem jest Artur Wołoch, choreografię robi Natalia Soboń, Marta Tomala i Sabina Onderka. Kostiumy na przykład Magda Wesołowska-Kuta wraz z swoją asystentką Weroniką Iwańską. Nową asystentką Artura jest Julia Turczynowicz-Suszycka. Mam jeszcze swoją asystentkę Małgorzatę Chyłę i oni wszyscy mają, oczywiście biorąc pod uwagę, że są dzieci, przygotować ich do trochę dorosłego życia. To znaczy, ale troszkę inaczej niż to się dzieje w szkole, bo szkoła moim zdaniem, taka zwykła publiczna, nie przygotowuje do dorosłego życia. Ona przygotowuje do pracy dla kogoś, ale nie przygotowuje do pracy dla siebie i nad sobą. Na czym to polega? Na przykład walczymy z kultem indywidualizmu. Na czym to polega w praktyce? W praktyce to polega na tym, że U nas nie ma równych i równiejszych. Nie ma bardziej wyróżnianych i mniej wyróżnianych. Co jest czasami szokujące dla rodziców, bo na przykład zdarza się, że ja daję jakąś rolę, a później tą rolę odbieram. Albo na przykład daję inną rolę. Bo rola nie jest wyróżnieniem, tylko jest funkcją w zespole. I proszę sobie wyobrazić, że najwybitniejsi, którzy u mnie byli, często nie dostawali tej roli przez wiele lat. Bo czasami są, ja mam dzieci, które już ze mną chodzą od 5-6 lat co roku. I to poczucie, że się jest częścią równoprawną zespołu, jest dla mnie najbardziej istotne. Żeby wykluczyć, jak absolutnie wykluczyć rywalizację. Dlatego, że rywalizacja...
Jest to możliwe?
Jest to trudne. Natomiast przy wsparciu rodziców, a z reguły mam to wsparcie, z reguły, bo zdarzają się wyjątki, jest to możliwe i to się świetnie sprawdza. Bo, proszę popatrzeć, w dorosłym życiu później taki student cieszy się, że ma miejsce w zespole. Cieszy się, jak ma jakąkolwiek rolą. To znaczy, to nie powinna być rola główna. Nie powinniśmy tego stopniować. Dlatego, że na obrazie sceny widać wszystkich tak samo. I to poczucie, żeby robić dobrze to, co się robi, niezależnie od tego, czy się jest 50 minut, czy 30 minut na scenie, jest bardzo istotne. I zresztą często jest tak, że teraz castingi się na przykład bardzo zmieniły do teatrów. Często się w ostatniej chwili dostaje materiały i nie dostaje się głównych piosenek, tylko się dostaje właśnie jakąś rolę w chórze. Jakiś trzeci głos, żeby zaśpiewać. To jest trudne, bo nie jest sztuką zaśpiewać piosenkę Celine Dion z Titanica, którą się ze słuchu nauczyło z radia na przykład Kraków. Tylko jest problemem rozczytać nuty, zrobić naprawdę rzetelnie jakiś materiał, później przygotować do tego własną albo jakąś oryginalną choreografię, powtórzyć ją i profesjonalnie to powtórzyć kilkanaście razy. I być częścią zespołu. I na przykład nigdy nie wymieniam na spektaklach odtwórców głównych ról. Wymieniam wszystkie dzieci. Wszystkich 80 prawie dzieci, które mam, wymieniam z nazwiska po kolei alfabetycznie, nie wyróżniając nikogo. Bo uważam, że każdy z nich w równym stopniu współtworzy to, co robimy.
A czy dzieciaki chętnie biorą udział w zajęciach organizowanych przez Krakowską Akademię Musicalu? Pytam o to, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałam z profesor Lidią Matynian, która zarządza chórem chłopięcym, no teraz już dziecięcym, tak, Filharmonii Krakowskiej, i opowiadała o tym, że jak są koncerty, to wtedy dzieciaki są na tych koncertach, ale jeśli przychodzi do prób, to bywa różnie. No więc podpytuję tutaj już o takie indywidualne preferencje i chęci tych dzieciaków. Czy zauważa pan w nich taką wewnętrzną potrzebę do kształcenia się w tak różnorodnej materii, jaką oferuje Krakowska Akademia Musicalu? Czy być może są tam gdzieś poukrywane pobudki rodziców, niezrealizowane własne marzenia i pasje?
Myślę, że w systemie edukacji w ogóle dużą rolę przywiązujemy do tego, czego uczyć, a nie tego, w jakiej atmosferze uczyć. I myślę, że nasza w zasadzie akademia jest taką wielką rodziną, gdzie się wszyscy dobrze znają i wszyscy się lubią. Między innymi też dzięki temu, że staram się redukować to współzawodnictwo i to ocenianie się we dwójkę, to patrzenie, te konkursy. Zabraniam konkursów w ogóle, bo to jest bez sensu kompletnie. To niczego nie służy. To służy do wywyższania swojego ego i do sztucznej mobilizacji. Lepszą mobilizacją jest zorganizowanie kilkunastu koncertów. To jest lepsze niż ściganie się z innymi. I oni, myślę, głównie tam przychodzą dlatego, żeby zobaczyć przyjaciół, żeby się z nimi spotkać, żeby się wyrwać, żeby zapomnieć trochę o tych po prostu wszystkich wymogach. Nie mamy ocen na przykład, bo no, po co nam oceny? No. Więc nie ma porównywania się, bo to jest strasznie, naprawdę strasznie zżerające od środka, to takie porównywanie. To więc z pewnością głównie przychodzą do tego, żeby się dobrze bawić.
No
żeby...
i przy okazji tworzyć spektakl.
Tak, chociaż teraz... nie zawsze jest miło na naszych próbach. Ja jestem po prostu tyran, czasami wrzeszczę na nich i w ogóle i siedzą po 6 godzin, a mówię, że to jest wszystko beznadziejne i wszystko i bardzo rzadko ich chwalę, bo uznałem, że chwalić się powinni dziennikarze, chwalić powinna publiczność, która nas lubi. No i oni sami powinni mieć poczucie, że to nie są puste słowa, bo dzieci nie są głupie.
Agnieszka Stein mówi, znana zresztą w całej Polsce psycholożka dziecięca, mówi, że nie należy dzieci chwalić, bo dziecko przyzwyczaja się do pochwał i zaczyna pewne rzeczy robić po to, żeby te pochwały otrzymać. Jeśli jej nie ma, to czuje, że daną rzecz wykonało źle. To tak w nawiązaniu do tego, o czym pan opowiada, panie Tadeuszu. No ale przejdźmy teraz już do spektaklu najnowszego, czyli do premierowej Pięknej i Bestii. Jak wyglądały prace nad tym spektaklem, nad tym musicalem?
Próby wyglądają zawsze co roku tak samo. To znaczy na początku właśnie w tym okresie, w koło czerwca już po spektaklu, ja zawsze szukam nowego tytułu. To jest bardzo trudne, bo trudno zadowolić wszystkich. Małe dzieci by chciały bardzo dorosłe sztuki. Najlepiej Chicago. Z kolei najmłodsi by chcieli bajki. Więc musimy to jakoś wypośrodkować. To jest zawsze największy stres dla mnie. Ale jak już mamy wybrany tytuł, to zawsze ja ten musical tłumaczę wraz z moją narzeczoną od 2 lat. Tłumaczymy, ja tłumaczę piosenki. Piosenki na teksty z Marią Zarycką jeżeli mamy już gotowe materiały, oczywiście też licencję trzeba dostać, więc to też trochę trwa. Na szczęście już mamy przetartą drogę w MTI, więc oni nas lubią, ufają nam i tutaj nie ma problemu. Chociaż to nie było proste, bo 3 lata wydeptywałem. Jako pierwsza szkoła mieliśmy oryginalną licencję w Krakowie. To się mogę
pochwalić.
Pochwalić, tak. No i później nagrywamy chóry, żeby mieć dla siebie, bo oczywiście na spektaklu to już musimy śpiewać na żywo, natomiast nagrywamy dla siebie, móc pracować szybciej nad choreografią. Uczymy się piosenek i dopiero w połowie roku przeprowadzamy castingi na role główne. Robimy dużo obsad, często obsadzamy jedną osobę w 2-3 rolach. Na przykład, żeby mogli, bo tak w realnym świecie już dzisiaj wygląda, że nie gra się tylko jednej, tylko są tak zwany system swingów. No i równolegle przygotowuje się choreografię, czyli wszystkie układy taneczne, piosenki zbiorowe, indywidualne na zajęciach, no i sceny aktorskie. No i to się wszystko łączy mniej więcej koło kwietnia już w całość. Czyli to się robi dokładnie tak samo, jak się robi w teatrach zawodowych. No tylko, że my to robimy cały rok, ale tylko raz w tygodniu, a oni to robią przez 3 miesiące, ale codziennie. Więc w zasadzie wychodzi mniej więcej na to samo.
No i nie ukrywam, troszkę też innych aktorów pan posiada niż inne teatry.
Ja czasami nie wiem, bo proszę sobie wyobrazić, że wśród moich absolwentów są tacy ludzie, którzy już teraz są gwiazdami teatrów. No. Naprawdę są gwiazdami w profesjonalnym teatrze. Na przykład Julia Latosińska jest w Teatrze Słowackiego, dostała etat na 5. roku studiów. Więc naprawdę tych młodych ludzi trzeba... To nie ma dzieci, są ludzie, jak mówił Korczak. I naprawdę w nich często drzemią już profesjonalni artyści. Tacy artyści, którymi my dorośli często nigdy nie będziemy.
Czy pan potrafi rozpoznać talent w dziecku?
To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że kiedyś powiedziałbym, że tak, a teraz powiem, że nie wiadomo. I raczej ten talent polega na takiej konstrukcji psychicznej. To jest najważniejsze, żeby być zdeterminowanym, uporządkowanym wewnętrznie, pogodzonym ze sobą, mającym wsparcie rodziny i chęć do tego, co się robi wewnętrzne. Bo wszystkie w zasadzie inne rzeczy można w mniejszym lub większym stopniu nadrobić. Zwłaszcza w musicalu, bo w musicalu nie trzeba być Pavarottim, prawda? Można znaleźć swoje miejsce w innego rodzaju. Trzeba mieć świetny głos, ale to nie jest La Scala. To tutaj jest rzeczywiście bardziej najlepszymi aktorami musicalowymi są ci, którzy są w stanie połączyć te 3 rzeczy ze sobą. Także on daje bardzo duże pole dla tych, którzy lepiej tańczą, gorzej śpiewają, albo na odwrót. Czy jestem w stanie rozpoznać? No czasami mi się wydawało, że nie, a później się okazało, że tak. A czasami byłem pewny, że tak, a później się okazało, że może niekoniecznie. Więc trzeba bardzo uważać z tymi ocenami. Bo przecież oni mają poligon w głowie teraz często. Oni mają hormonalną burzę. To, że oni są dzisiaj tacy... No, moja córka jest w wieku dorastania, to coś wiem na ten temat. Że to się naprawdę potrafi zmienić błyskawicznie.
Mówi pan o tym, że najtrudniejsze dla państwa jako pedagogów, ale też i dla dzieciaków, dla uczniów Krakowskiej Akademii Muzykalu jest połączenie tych 3 niezwykle ważnych umiejętności. Śpiew, taniec i aktorstwo. No więc jak to się robi? Jak się wypracowuje ten trudny system u tak młodych uczniów, u tak młodych dzieci?
Są różne metody. Ja czasami próbowałem to robić, próbowaliśmy to robić. To wydawało mi się, żeby na przykład jak łączyć śpiew z ruchem tanecznym, prawda? To jest najtrudniejsze. No więc można zwolnić tempo, na przykład grać na żywo, tak jak to się w balecie dzieje, bo w balecie na przykład balety niektóre są grane wolniej, szybciej, prawda? Później można przyspieszyć, jest muzyka na żywo, ja gram na fortepianie, więc ja to mogę zrobić. No, ale okazuje się, że to nie do końca się sprawdza, że jednak ten sposób uczenia się najpierw piosenek i później po kolei dołączania tańczenia, jest ten moment gubienia się, że tańczę i zapominam śpiewać, a później przypominam sobie, że mam śpiewać i zapominam tańczyć. Że to jest rzeczywiście trudne, ale to trzeba jednak robić w tempie. Mhm. To znaczy moje metody eksperymentalne tutaj się okazały, że jednak trzeba to robić tak, jak to się robi normalnie. No i oczywiście trzeba nad nimi stać i im cały czas to przypominać. Cały czas mówić, że mam straszny żal do szkoły. Odkąd prowadzę tą moją szkołę, bo ja też uczę w szkole muzycznej, która jest też wspaniała i tam jest trochę inaczej w tych muzycznych szkołach to wszystko wygląda. Ale my w szkołach podstawowych, w liceach robimy coś, ale tak nie do końca. To jest takie, nauczyliśmy się, zdaliśmy sprawdzian i okej.
I zapomnieliśmy.
I zapominamy. A tu się okazuje, że nauczenie się piosenki na pamięć, to to, że ty teraz ją umiesz, to nie znaczy, że ją umiesz. To jeszcze musisz się 5 razy tak się nauczyć. Bo jak dojdzie ruch sceniczny, jak dojdzie stres, jak dojdzie, nie wiem, zmiana kostiumu, jak dojdzie to, że nie można, świadomość, że nie można na przykład rozmawiać, bo są mikroporty włączone i te wszystkie inne stresujące rzeczy, to okazuje się, że z tej naszej wiedzy zostaje tyle, że może coś źle pójść. Dlatego my się tych piosenek musimy nauczyć 3 razy albo 5 razy bardziej niż jakbyśmy się... Na szczęście dzieci przychodzą tam, bo lubią, bo to nie jest szkoła obowiązkowa. One tam są dla przyjemności, więc one chcą i śpiewają. Mhm. I jak śpiewają cały dzień, no to im to wchodzi w górę i to jest najlepsza szkoła. Dużo śpiewać. Bo wtedy to się staje częścią nas.
A co dzieci będą śpiewać podczas tego najnowszego musicalu? Pytam pana, bo pan za tę stronę muzyczną jest odpowiedzialny.
No będziemy, my wykonujemy tam na licencji MTI Music Shows, tak zwaną wersję Beauty and the Beast Junior, która polega na tym, że trwa nie 2,5 godziny, czy tam prawie 3, jak jest w oryginalnej wersji dla dorosłych broadwayowskiej, tylko trwa godzinę 15. Ale jest też oryginalna, to znaczy przez tych samych twórców odpowiednio docięta i w zasadzie wszystkie utwory, czyli Belle, Beauty and the Beast, Be My Guest, mówię tutaj, bo jak Państwu powiem tytuły mojego tłumaczenia, to już nie będzie niespodzianki. Oczywiście to są Gaston, to są wszystkie najważniejsze utwory z Beauty and the Beast. Jest ich więcej tych piosenek, bo mamy ich w sumie 30 utworów muzycznych, z czego około jest 15 piosenek. Jest więcej ich niż na przykład w bajce. Mhm. Niektórych piosenek możecie z bajki nie znać. Mhm. Tak, ale powiem jeszcze, jakie mieliśmy na przykład ciekawe problemy z Piękną i Bestią. Znaczy, dla mnie to nie jest problem, bo ja studiowałem w Brukseli, że jest, to się dzieje w średniowiecznym, czy tam XVII-wiecznym, trudno powiedzieć w zasadzie kiedy, ale w dawnych czasach we Francji. No i dużo jest tych francuskich słów. Soupe du jour, entrée, en fromage, en flambé i tak dalej. Różne są takie słowa francuskie, które są nieprzetłumaczalne w żadnym innym języku. No i uczyliśmy się wymawiać dobrze rzeczy po francusku.
Więc dzieciaki sporo czerpią z zajęć, które organizuje Krakowska Akademia Musicalu. Dlaczego właściwie można powiedzieć, że 10 lat temu zajął się pan musicalem? Dlaczego tę formę pan wybrał? Wspomniał pan przed momentem o Brukseli, ale miał pan spore doświadczenie zawodowe, tak, jeśli chodzi o różnego rodzaju instytucje kultury. W Filharmonii właściwie w całym kraju pan zajmował.
Ważną pracę miałem, taki zaszczyt być jednym z otwierających, inaugurujących działalność Opery Filharmonii Podlaskiej. Miałem stoku, to jest ogromna, przepiękna sala wyrastająca z ziemi, kto nie był, zachęcam. No i z pewnym i z, udało nam się, mi się tam stworzyć dwa musicale. Jeden sam mój autorski musical Korczak, który dostał wszystkie możliwe nagrody w Polsce. I to był pierwszy właściwie musical, który samodzielnie robiłem, bo wcześniej pracowałem jako asystent. A później współtworzyłem, byłem też dyrygentem musicalu Upiór w operze. Czyli na dzień dobry dostałem dwa, jeden swój własny dla dziecięcy, a drugi musical na, że tak powiem, król musicali. Upiór w operze to jest Parnas wszystkiego do dzisiaj. No i później ze względów rodzinnych musiałem się przenieść do Krakowa i, no i tak na przeczekanie trochę postanowiłem założyć filię szkoły mojego byłego znajomego tutaj w Krakowie. I, no i tak to się zaczęło. No, okazało się, że to jest dobry sposób na życie. Okazuje się, że tak absorbujący, że już na nic więcej nie mam czasu w tym momencie. Bo oczywiście też prowadzę orkiestrę szkoły muzycznej na Józefińskiej. Zdarza mi się koncertować czy nagrywać różne rzeczy, no ale jednak Akademia Musicalu to jest dla mnie priorytet absolutny, bo to jest nie dość, że fajne, to jeszcze satysfakcjonujące i ważne, uważam.
Czyli od tego 2012 roku, kiedy to pełnił pan funkcję dyrygenta w Operze i Filharmonii Podlaskiej i później pojawił się pański musical, czyli Korczak, rozpoczął pan przygodę z musicalem. Czy to przypadek? Los?
Tak, jak absolutnie to przypadek, tłumaczyć? Dlatego, że przypadek dziwny, bo akurat tam się nauczyłem tego, jak to robić, Francuzi mówią, czyli jak coś potrafisz, to rób to po prostu. No więc,
robi musical.
Więc postanowiłem, że będę robił to, co potrafię. I ja nie, żeby było jasność, to nie była moja jakaś miłość. To nie było tak, że ja kochałem musical. Po prostu się zdarzyło, że miałem zadanie do wykonania. Nieźle mi to poszło. I uznałem, że pokochałem to, polubiłem. Nawet nie tyle całą muzykę, bo ja zawsze wolałem muzykę absolutną. Wolałem słuchać Brahmsa, Schoenberga, wolałem słuchać Pendereckiego, uwielbiam Beethovena, muzykę francuską, też Poulenca, przeróżną, ale taką muzykę bez słów raczej. Natomiast się okazało, że połączenie tych dwóch światów, teatralnego i jest fascynujące. I ta cała otoczka, która temu towarzyszy, kostiumy. No. Magdalena Wysołowska-Kuta nam robi kostiumy dla wszystkich dzieci. No, prawie 80 kostiumów. No, to trwa cały rok. Ona jest w ogóle wielka, że to robi. Bo to jest niewyobrażalne. Trzeba przez rok robić. I to się staje coraz większe przedsięwzięcie. To nasza szkoła już.
No. Wykładowcami państwa szkoły, akademii są artyści i praktycy współpracujący i z Teatrem Ludowym, i z Operą Krakowską, ale też i Filharmonią Podlaską, z którą przecież pan jest mocno związany, z Teatrem Varieté, więc to pokazuje, że macie profesjonalny zespół, który przekazuje swoją wiedzę młodym adeptom sztuki musicalowej. Jak pan ocenia, jako właśnie, no teraz można już powiedzieć, miłośnik musicalu, te państwa musicale, te prace dzieci włożoną do tworzenia tych musicali?
Ja nie czuję się jakby uprawniony do tego, żeby ich pracę oceniać, bo to jest naprawdę bardzo indywidualne. Mm-hmm. Niektóre potrzeba bardzo dużo pracy, niektóre mają wszystko w zasadzie i im jest łatwiej. Bo na przykład się wychowały w muzycznej rodzinie, więc normalne jest, że śpiewają, więc mają trochę łatwiej. Niektóre bardziej chcą, niektóre mniej chcą. Natomiast no jest pewien wagon węgla do przerzucenia, który każdy musi zrobić. I niektórzy to robią z przyjemnością, niektórzy to robią z pewnym mozołem i dopiero w pewnym momencie przychodzi takie... Natomiast publiczności nie interesuje to, ile myśmy włożyli pracy. Publiczność przychodzi po to, żeby zobaczyć profesjonalny spektakl, żeby zapomnieć o świecie, żeby się dobrze bawić, posłuchać pięknej muzyki, zobaczyć fantastyczny i ten, żeby te półtorej godziny czy godzina 15, że to tak minęło, o to im chodzi. Mhm. I zasłanianie się tym, że my mamy dzieci i nam wolno na pewne niedoskonałości, to mnie nie interesuje. To znaczy, to ma być zrobione świetnie, perfekcyjnie. Wiadomo, że się może coś tam, że to nie są jeszcze głosy wykształcone, ale to nie ma przeszkadzać w odbiorze. Mhm. Jeżeli jest za trudna piosenka, zmieńmy trochę parę dźwięków innych. Może zróbmy chórek tutaj. Jeżeli masz zrobić salto w oryginale, to nie rób tego salta, zrób coś innego. Ale ma być zrobione to dobrze. Niekoniecznie mamy stawać na głowie, ale mamy zrobić wszystko perfekcyjnie.
Efekty tej pracy będzie można zobaczyć już niebawem. To jest 11 i 12 czerwca w Nowochódzkim Centrum Kultury. Jak to będzie logistycznie wyglądać? Bo to tylko dwa dni w czerwcu, kiedy będzie można zobaczyć musical Piękna i Bestia.
Dwa dni gramy po 3 razy, o 9, 11, 30
no,
i 19.
3 razy, to jest
czyli
ważne.
W sumie 6 razy, bo każdego dnia po 3. Gramy też 11, 18 i 19 listopada i 17 i 18 grudnia. I wtedy będziemy powtarzać jeszcze Piękną i Bestię. Także dla tych, którzy już się nie załapali na bilety, bo już jest im mało, to wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, jak nas nie znacie, bo warto. To będzie jeszcze szansa w listopadzie. Chciałem podziękować tutaj, bo jest w tym naszym pewna tajemnicza postać w bierze. I to nie jest niespodzianka. Miałaby niespodziankę, ale jest wydrukowana na plakacie, więc powiem. Mamy tam nagrany głos narratora, który opowiada różne rzeczy. On się pojawia i narratorem jest Maciej Sztur, który nam to zagrał pro bono. Dlatego, że z Maciejem Szturem chodziliśmy razem do drużyny harcerskiej. Poprosiłem go, nie wierząc, że się zgodzi i nagrał, więc Maciej Sztur będzie głosem obecny. Więc jeżeli ktoś lubi posłuchać Macieja Sztura, to może go posłuchać, jak będzie opowiadał o pięknej bestii, Morisie, wilkach i różnych strasznych rzeczach i pięknych, które się dzieją tej przestrzeni bajkowej.
A o tej przestrzeni bajkowej, czyli o musicalu Piękna i Bestia opowiadał dziś pan dr Tadeusz Płatek, założyciel Krakowskiej Akademii Musicalu. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.